Tomasz Misiek, witam bardzo serdecznie i zapraszam na dzisiejszą rozmowę. Andrzej Brachmański, Radny Klubu Zielona, razem jest dzisiaj naszym gościem. Dzień dobry.
Dzień dobry Państwu. Ktoś tam w ogóle jest w tą pogodę z drugiej strony?
Myślę, że tak. W taką pogodę nikt nie wychodzi, wie pan, więc wtedy najchętniej włącza się w środki masowego przekazu. Podobno. A pan chociaż trochę podziębiony, ale dużo czasu w lesie spędza. To może
Nie, teraz nie.
Teraz nie? Teraz się nie chodzi po lesie?
Teraz się chodzi po lesie, natomiast prawda też jest taka, że jak ja jestem podziębiony, to już w tym wieku nie ryzykuję, nie jestem takim wariatem. Mówiąc szczerze, czekam trochę na mrozy, nie? To jest, oczywiście mam najgorszą pogodę, jaka może być, przełomy, to jest najgorsza pogoda. Jak będą mrozy, to pewno coś tam się pojedzie. Coś
A co z tymi wilkami w naszym województwie, w naszej najbliższej okolicy? Bo i pan nastraszył trochę osób, publikując
na
Facebooku gdzieś filmiki. Nie, no pokazał pan prawdę, tak? Pokazałem, ale wie pan, jak ludzie reagują. Słyszą wilk, to nie myślą już super miłe, sympatyczne zwierzątko, tylko raczej coś groźnego. I jak to wyjść do lasu i
pospaczyć? Pierwsze, wie pan, to jest może być początek do ciekawego rozważania.
Tak,
jak pan powiedział, wilk, ludzie słyszą wilk, to się boją, bo się naczytali czerwonego kapturka. Tak?
Między innymi.
I ten wilk jest groźny, gdzieś tam się naczytali, że wilki, o pewno gdzieś, ja nie wiem, w panu Wołodyjowskim jest scena, także tam wilki za Basią. I to jest nieprawda. To jest mit. Ale przy okazji dotykamy takiego zjawiska, które w Ameryce zostało już opisane socjologicznie, nazywa się zjawisko Bambiego albo Bambizm. Inaczej mówiąc, że postrzegamy świat zwierząt poprzez pryzmat kreskówek. Tak? Wilk jest zły, bo w kreskówkach jest zły. Chyba, że jest śmieszny jak w Wilku i Zającu, tak? Ale wilk jest zły, bo w kreskówkach jest synonimem zła. Jelonek to takie miłe i sympatyczne zwierzątko, no bo przecież
nigdy nic nikomu nie zrobi.
Bo widzieliśmy tego Bambiego, tak? Inaczej mówiąc, to już syndrom poważnie opisywany już w tej chwili w Ameryce. W Europie jakby trochę mniej się tym zajmujemy, ale myślę, że on ostatnimi czasy bardzo mocno jest obecny w Polsce i zwłaszcza w takiej w jednej stacji telewizyjnej. Można wymieniać nazwy?
Oczywiście.
Tak, więc zwłaszcza w TVN-ie.
Pan mówi.
Zwłaszcza w TVN-ie ten Bambiz jest mocno widoczny. Mianowicie w ciągu ostatniego pokolenia nastąpiło coś, co bym nazwał oderwaniem się mieszczan od kontaktu z przyrodą. Tak? Dla mieszkań, dla mieszkańców miast ta przyroda to jest spacer po lesie dookoła. I tak zero znajomości reguł przyrody, zero znajomości tego,
prawda, co się... znajomością jest słabo, natomiast
słabo jest.
Powoli dzieje się, ale... tak w większości miast i to na świecie działo się już dawno w wielkich aglomeracjach. W Zielonej Górze od kilku lat też jest zauważalne, że te zwierzęta do nas przychodzą.
I do tego chciałem, i w tą stronę chciałem. I nagle się okazuje, że są jakieś dziki w tym lesie. Co w tym mieście? Co z tymi dzikami?
Są lisy grasujące po osiedlu.
Są lisy i nagle ludzie mówią, kurde... Jedni mówią, o jakie piękne zwierzątka i zaczynają je dokarmiać. Czym powodują, że tej zwierzyny jest więcej?
To jest najgłupsze rozwiązanie, jakie można zrobić.
A inni zaczynają się bać. I mówią, kurde, pokazali filmik, że te wilki są tu u nas pod lasem, pod miastem, to teraz już w ogóle nie będziemy do tego lasu chodzić. Inaczej mówiąc, narzekamy na totalny brak edukacji w dziedzinie ojczystej przyrody. Sporo dzieciaków ogląda kanały przyrodnicze typu Discovery, National Geographic i tak dalej. Jestem przekonany, że polskie dzieci więcej wiedzą o żyrafie, słoniu i panterze niż o jeleniu, sarnie i dziku. Czyli o naszej ojczystej przyrodzie. To jest też pewna słabość programów nauczania, bo uczymy o pantofelku, a nie uczymy o tym, że sarna to nie jest żona jelenia. A w związku z tym potem mamy takie zachowania skrajne, tak? Jedni mówią, nie wolno użytkować przyrody, a drudzy mówią, ale kurde, tej zwierzyny nagle jest za dużo. Inaczej mówiąc, dziś zagubiliśmy takie, w znacznej części przestrzeni publicznej zagubiło się takie dążenie do zachowania równowagi. Dużo mówimy o równowadze w przyrodzie, a jak przychodzi do konkretów, To nie. Inaczej
no z równowagą przykład, mamy problem ze względu na wiele gatunków, które się pojawia.
I o tym chciałem powiedzieć tak, że z jednej strony zrobiła się w Polsce moda na ochronę drapieżników. Chronimy wszystko, co ma szpony i kły. Wilk, kruk, który jest bardzo groźnym drapieżnikiem, sójka, jastrzębi jest mało, tak? A z drugiej strony nie patrzymy, że nadmiar tych drapieżników powoduje, że takie gatunki, które są ofiarą tych drapieżników, nagle zaczynają nam zanikać, tak? Zanikł nam zając. W tej chwili praktycznie kto widział zająca? No bardzo mało. Zanika nam w sposób drastyczny sarna i ja to wiążę, ja i zresztą wielu moich kolegów wiążę to właśnie ze wzrostem. Zając to jest kwestia chemizacji pól i nadmiaru kruka i lisa. Natomiast sarna to jest kwestia właśnie nadmiaru wilka. Mamy problem ze zrozumieniem, że niestety człowiek musi użytkować przyrodę również w imię tego, żeby zachowywać pewną równowagę.
Ale co znaczy użytkować? Polsce... Co taki zwykły człowiek ma
Zaraz powiem. Więc inaczej mówiąc, w Polsce rozszerza się bambizm. Jeżeli mówimy o użytkowaniu przyrody, to mówimy o dwóch aspektach. Pierwsze to jest użytkowanie łowieckie. To nie da się od tego uciec, ponieważ człowiek też jest drapieżnikiem i właściwie on jest jedynym, który jest w stanie dzisiaj tą rozregulowaną przyrodę jakoś kontrolować. A drugi to jest użytkowanie przyrodnicze, z którym też mamy problem. Zaraz powiem to na przykładzie. To jest na przykład stwarzanie odpowiednich warunków dla bytowania zwierzyny. I tu przykład prosty. A takie gatunki jak sarna, zając, dziki królik potrzebują określonych areałów przestrzenni poprzecinanych remizami i miedzami. W naszym krajobrazie, zwłaszcza tu na zachodzie, miedza zniknęła, jest rzeczą nieznaną. Dopłaty rolnicze spowodowały, że to, co przez wiele lat było, my to nazywamy remizami, czyli takie kępy, zakrzeszenia gdzieś w środku pól, które były świetną ochroną dla tych gatunków, też zniknęły, no bo jak to się wytnie, to tam będzie parę groszy więcej za dopłaty. Inaczej mówiąc, w procesie negocjacji z Unią Europejską ktoś zapomniał, albo raczej bym powiedział, że nie wiedział.
No ja myślę, że ktoś nastawił się po prostu na to, że...
Nie, no ktoś nie wiedział, że to jest potrzebne i że należy to też włączyć do tych areałów, za które są dopłaty. W związku z tym znikają nam remizy, znikają nam zakrzaczenia, wzrasta chemizacja i też sobie z tym nie możemy dać rady. No ale nie wiem, czy to jest akurat temat na aż tak długą rozmowę. Natomiast
ja zacząłem od wilków między innymi po to, żeby trochę ludzi uspokoić. Pan w zasadzie powiedział to już między słowami, natomiast nie powiedział tego wyraźnie, że tak na dobrą sprawę nie powinniśmy się mocno obawiać tych zwierząt, bo to raczej one nas się obawiają, więc działa to w drugą stronę.
Że szansa, że spotkacie państwo wilka, mówiąc szczerze, na spacerze jest znikoma.
Prawie totolotek, tak?
Znaczy znikoma. Oczywiście trzeba też powiedzieć tak, że ponieważ wilki są w tej chwili pod ochroną, jakby trochę mniej się człowieka boją. Łatwiej jest gdzieś tam zobaczyć w biały dzień, zwłaszcza takim jak my, którzy w lesie jesteśmy na co dzień. Ale jeżeli ktoś wyjdzie na spacer, nie ma szans, żeby wilka...
Chodząc po wzgórzach piastowskich, okolice źródełka, żadnych
szans. Mimo, że one tam gdzieś są, to szans raczej to chyba wybitny przypadek. Natomiast też trzeba powiedzieć tak, że ponieważ tego wilka jest więcej, to zmniejsza się również szansa na to, że spotkacie państwo sarnę. Sarna jest takim gatunkiem, którego człowiek z miasta widzi najczęściej. A ona wbrew takiej legendzie nauczyła się żyć blisko człowieka, choć w ukryciu. Ale jak państwo sami widzicie, najczęściej ją spotkaliśmy. Jechaliśmy samochodem, tu stoi przy drodze gdzieś tam na rowie, również dlatego, że tam jest... To też jest... Brakuje wiedzy, na przykład, jakbyś się zapytał, a dlaczego ona stoi przy tym rowie? No myślę, że mało kto wie, dlaczego tam. Ale stoi gdzieś na polu, widać ją. Natomiast ponieważ tego wilka jest więcej, więc szansa na spotkanie z wilkiem jest znikła, ale i też coraz mniejsza jest szansa na spotkanie z sarną.
Chociaż powiem panu, że parę dni temu wchodzę rano do takiej enklawy leśnej tuż przy osiedlu, oddalonej trochę od lasu i stoją sobie dwie małe sarny. Stoją, patrzą na mnie i zastanawiają się, co ja tam robię. Tak?
Sarna wchodzi w osiedle. Jeszcze w Zielonej Górze tego mocno nie widać, ale w Sopocie, w Gdańsku już coraz częściej w internecie również pojawiają się zdjęcia saren w środku, między blokami. Tak? No powiedzmy sobie tak, no, nie, przepraszam, użyłem złego słowa, wchodzi w osiedla. To my wchodzimy w areał zwierząt, w związku z tym one też coraz bardziej uczą się z nami współżyć akurat.
A co z dzikami? One robią dokładnie to samo, przychodzą pod domy na osiedla domków jednorodzinnych, penetrują śmietniki ze względu na to, że przyzwyczaiły się, że tam można znaleźć jedzenie?
Tak, znaczy powiem tak, tu jest... Po pierwsze, dzika jest w tej chwili... Mamy duży problem, bo w moim przekonaniu populacja dzika wymknęła się spod wszelkiej kontroli. To znaczy wielkoobszarowe uprawy kukurydzy, łatwość dostępu wysokobiałkowej karmy spowodowała, że nastąpiło zachwianie pewnego naturalnego cyklu rozrodczego. Kiedyś dzik, jak każde dzikie zwierzę, miał okres rui, który my nazywamy huczką, następował raz do roku, się rozmnażał, no i gdzieś tam tak to następowało. Teraz obserwujemy zjawisko, że dzik zaczyna być jak człowiek. Rozmnaża się wtedy, kiedy jest wygodnie, kiedy jest tego. To powoduje, że tego dzika jest coraz więcej, ponieważ państwo...
jest efekt 500+, namacalny.
Część z państwa, która pochodzi ze wsi, pamięta, że jedna maciora może mieć dużo młodych. To samo jest u dzika i to zaczyna nam przyrastać tempie geometryczne. Ja dość że powiem, że w końcówce lat 70. populację dzika w Polsce liczono na jakieś niecałe 100 tysięcy osobników. Dzisiaj to już jest według bardzo ostrożnych stosunków około 400 tysięcy. Z tym zaczyna być problem, bo tak, rosną nam szkody zdecydowanie w uprawach. No i dzik zaczyna być w mieście, gdzie też robi szkody, tak? My wszyscy sobie, zwłaszcza w Zielonej Górze, która jest otoczona lasami...
No w ubiegłym tygodniu rozmawiałem z dyrektorem Krzysztofem Sikorą, mówił, że w porozumieniu z łowczymi wydane zostało pozwolenie i będzie odstrzał dodatkowy.
No tak, ale wie pan, to też jest problem, bo to też musimy zrozumieć, że też mieszkańcy Zielonej Góry muszą zaakceptować też to. Ja przypominam sobie taką sytuację, proszę państwa, kilka lat temu, kiedy świętej pamięci nadleśniczy z Zielonej Góry postanowił, mieliśmy taką sytuację, że dziki zbuchtowały boiska tam na Botanicznej, więc postanowiono je odstrzelić. Leśniczy zarządził odstrzał redukcyjny. To się odbyło w biały dzień, bo trudno, żeby to było inaczej. I od razu zaraz się zrobiła awantura, jakim prawem tutaj...
Ktoś strzela, gdzie chodzą ludzie,
właśnie,
tak?
gdzie chodzą ludzie, więc to jest problem. Ja rozmawiałem z moim kolegą Andrzejem Bocheńskim na przykład, kwestia cmentarza, tak? Na cmentarzu dzisiaj dziki są plagą. Myślę, że wielu ludzi chciałoby, żeby coś z tym zrobić, tak? Ale teraz pytanie, co? No, pierwszym sposobem byłyby odłowy, ale próbujemy tych odłowów, widzimy, że to tak sobie.
Gdzie
tak
niegdzie pojawiły
sobie
się te klatki, tak?
Te klatki, to jest jakiś sposób, ale to jest tylko jeden ze sposobów. No dobra, a drugie, ktoś powie, trzeba by te dziki przegonić. No tak, żeby je przegonić, to trzeba by zamknąć cmentarz na 2-3 dni, tak? Zrobić gdzieś tam, pootwierać, zrobić... ludzie, którzy wiedzą, jak to zrobić, powinni to przejść. Czy będzie społeczna zgoda na to, żeby cmentarz zamknąć na 2-3 dni i nie wpuszczać ludzi? Nie wiem. A innym sposobem, i to będę pewno namawiał tutaj Sikorę i spółkę, jest założenie elektrycznych pastuchów, tak? Tylko, że... Czyli takich... takich drutów...
Pod prądem ogrodzenia.
Pod prądem, tak. No tak, tylko że to jest pod prądem i ten pastuch działa... No, dla człowieka nie jest groźny,
tak, bo to jest 12 V,
ale on też działa na psy na przykład, które tam biegają, na koty, tak? Czy będzie społeczna zgoda, że jak ten kot... To nie zabija zwierzaka, tak? Tylko odstrasza, ale czy będzie społeczna zgoda na to, że jak ten pies zostanie tam kopnięty przez prąd, to zaraz się nie zrobi awantura. Jest wiele rzeczy niewiadomych, ale powiem tak, musimy się nauczyć żyć z tym, że dziki są w Zielonej Górze stałym elementem krajobrazu. Jeżeli tak kochamy przyrodę, to też musimy się zgodzić na to, że robią nam szkody. No i musimy wiedzieć, że... I tu akurat powiem w drugą stronę. Dzik potrafi być groźny dla człowieka, tak? Więc wilka nie ma się co obawiać. Natomiast młoda locha, locha, która prowadzi młode, jeżeli poczuje się zagrożona, a najczęściej poczuje się zagrożona, kiedy idziemy z psem i ten pies zaczyna na nią szczekać, to może zaatakować, więc...
A powinniśmy karać działkowców, którzy wyrzucają różnego rodzaju odpadki organiczne, nazwijmy to, przez płoty. Mnóstwo widać liści, kapusty, jakichś innych takich butwiejących warzyw, które gdzieś lądują za płotem.
Ci działkowcy sami się karzą, bo jeżeli dokarmiają te dziki wiedzą, że to jest miejsce, gdzie tam można przyjść, to za chwilę podniosą siatkę. Dla dzika siatka taka, jak
nie jest,
nie jest żadnym problemem. I za chwilę przyjdą i zrobią im straty w ogródku, na działce, więc to oni muszą sami sobie we własnym sumieniu rozstrzygnąć, co jest dla nich korzystniejsze. Natomiast oczywiście można się wkurzać na takich, którzy z jednej strony wyrzucają karmę, a z drugiej strony potem krzyczą do miasta, ale zróbcie coś z tym, bo dziki nimi nam tutaj... No i zrobiła nam się rozmowa o dzikach, a miała być o polityce.
A wie pan co, mi tak dobrze, że możemy porozmawiać sobie o polityce leśnej, tak? Ona czasami bywa dużo ciekawsza niż ta duża polityka.
Znaczy wie pan, ale to wychodzimy cały czas od tego, że znajomość uwarunkowań przyrody jest słaba. Parę dni temu byłem na takiej lekcji przyrody dla dzieciaków, gdzie pani tam wprowadzając nas, myśmy tam próbowali nauczyć czegoś o tej ojczystej przyrodzie, powiedziała, no a teraz dzieci, słuchajcie, panowie, myśliwi wam opowiedzą o sarence, która jest żoną jelenia, tak? Więc to nam opadło. Ja to bardzo często powtarzam, bo to jest najczęstszy taki błąd. Ludzie nie rozróżniają, że to są dwa różne gatunki, dwa różne zwierzaki, wprawdzie podobne, ale to jest tak, nie wiem, jak świnia i świnia wietnamska. I to świnia.
To może jak nam się kiedyś mini zoo rozrośnie, tak jak jest to zapowiadane i rzeczywiście powstaną tam ścieżki edukacyjne z tymi zwierzakami, które można spotkać w lesie, dzieciaki się więcej dowiedzą. No taki plan był, ja przynajmniej doskonale pamiętam, że miały tam się pojawić takie zwierzęta, które możemy spotkać w lesie, czyli właśnie jelenie, czyli ich żony.
Ale to myślę, że to jest dobry pomysł niekoniecznie na spotkanie na tych, nie? Na strzymanie tych zwierzaków tam w tym zoo, ale chociażby dobrych tablic edukacyjnych. O, widzi pan, to czasami warto się coś pomyśleć. Myślę, że namówię kolegów, żebyśmy...
Jedno z drugim miało być połączone, kiedy powstawał ten plan, żeby ten ogród wszedł bardzo głęboko w las i tam miało powstać ogrodzenie, więc zrobiłoby się niemalże naturalne warunki, żeby te zwierzaki oczywiście miały teren do pobiegania, a nie mieszkały na wybiegach tam 5x5, tak? Tylko to też nie jest pewne, że my zobaczymy tego jelenia, jeśli się tam wybierzemy, bo on może nie podejdzie w stronę siatki, tak? No, prosta sprawa.
To dotykamy kolejnego problemu, tak? Bo jak pan wie, mieliśmy naraz akcję przeciwko zwierzętom w cyrku. No dobra, nie będę się wypowiadał, natomiast się spodziewam, że za chwilę będziemy mieli akcję przeciwko zwierzętom w zoo, tak? Mimo, że jest to doskonała lekcja poglądowa i naprawdę myślę, że to jest fajna rzecz.
To często bywa bardzo wybiórcze, bo ktoś mówi kury tak, tak, ale już żubr nie.
No i w związku z tym... Mamy pewien chyba problem w określeniu naszego stosunku do zwierzyny, bo mówię, no, bambizm nam się rozrasta, jak to się fachowo nazywa, amorfizacja zwierzyny, tak, czyli przypisywanie zwierzynie cech ludzkich. I w związku z tym to nie jest już tam, nie wiem, dzik, sarna, jeleń, wilk, lis, borsuk. Tylko to jest jakby nasz człowiek, tak? To jest taki, to jest trochę mniejszy człowiek. To jest niestety nieprawda, ale to z tym zjawiskiem mamy do czynienia. Jak się to dalej rozwinie, nie wiem. Myślę, że ludzie, na lekcjach przyrody mało mówimy o ojczystej przyrodzie, o tych zależnościach, a ludzie też mało czytają o tym. Zresztą
no i tutaj nowe badania. Doszliśmy do lokalnej polityki. Ludzie często mało czytają, mało dowiadują się na temat różnych spraw, a potem mają pretensje do różnych innych osób, najczęściej nie do siebie, że coś dzieje się w ich okolicy. I to możemy przełożyć ten świat zwierzęcy, o którym wiemy niewiele i denerwujemy się na dziki, jelenie, jenoty, czy jakiekolwiek inne zwierzęta, które się gdzieś pojawiają.
Ale chciałem powiedzieć, że to jest ciekawostka, bo to ludzie... Przecież zdarzyło mi się ze 3 tygodnie temu spotkać w centrum Zielonej Góry, 30 metrów od ratusza, szopa pracza.
No proszę.
Powiem tak, sam byłem zaskoczony, bo to, że szopy pracy już są w Polsce, to nie jest żadna tajemnica. Idą do nas od zachodu, od strony Niemiec, a od wschodu idzie jenot. Ten jenot już jest od dawna. Pojawił się szop pracz, ale muszę powiedzieć, że nie Nie spodziewałem się spotkać Chopa Pracza w centrum miasta.
I to też nie jest miłe zwierzątko.
I to jest niestety pewien problem, bo ci, którzy bywają w Ameryce albo trochę się tym interesują, wiedzą, że to jest zwierzątko bardzo agresywne, roznoszące mnóstwo zarazków, z którym sobie na przykład w Ameryce i w Kanadzie nie potrafią poradzić, z jego obecnością w mieście. My w Polsce też nie bardzo sobie umiemy z nim poradzić, już nie umiemy sobie z nim poradzić. Jest to zwierzątko, które nie ma naturalnych drapieżników w Polsce, a w znacznej mierze przyczynia się do zaniku populacji ptaków wodnych, tak? Kaczka, gęś, nurek, tak dalej, tak dalej.
Czyli ponieważ bardzo dobrze chodzi po Zielonej Góry ma całkiem nieźle.
Chodzi bardzo dobrze po drzewach, po ziemi i generalnie zajmuje, wyjada
Jajka.
Kurde, słucham tego słowa. Nie wiem, czy państwo zwrócicie uwagę, jak wyjdziecie nad Odrę, to zobaczycie, że już nie ma tych wielkich ilości dzikiej kaczki, która kiedyś była. Kiedyś jak się wychodziło na Odrę, to się słyszało tą kaczkę, zwłaszcza za chwilę, tak? Marzec, kwiecień, kiedy kaczory zlatywały, to się słyszało. Tego jest coraz mniej.
Mamy no to teraz pytanie od Lejka. Gdzie śpią kaczki? Widzę je w ciągu dnia w takim bajorku na osiedlu, a wieczorem ich nie ma. I nie ma żadnych trzcin ani tego typu zarośli w okolicy. Gdzie one śpią?
Mało kto wie, że kaczki gniazdują albo w trzcinach, ale kaczka buduje gniazdo na lądzie. I tam gdzieś śpią, gdzieś w jakichś zaroślach, gdzieś w zarośle, w krzaki. My zresztą, jak robimy tak zwane sztuczne gniazda, to je właśnie sytuujemy gdzieś w odległości kilkunastu metrów i na pewnych wysokościach od wody, tak? Wbrew pozorom kaczka nie jest zwierzęciem, które składa jaja gdzieś tam w wodzie, w trzcinach, tylko na lądzie. Ale niestety to też powoduje, że te drapieżniki tam są...
Mają łatwiej.
Mają łatwiej, dlatego na przykład sztuczne gniazda się buduje tak na wysokości około 1,5 metra nad ziemią, na palikach. Kaczka tam wleci i o dziwo te małe kaczuszki wyskakują z tego gniazda, się nie połamią i nie pozabijają. Natomiast dla drapieżnika jest to, dla lisa jest to problem, natomiast właśnie dla rzeczonego Chopa Pracha to nie jest problem. I z tym się. Także przyroda nam się zmienia bardzo dynamicznie, jak świat światem. Natomiast to, o czym tu opowiadamy, nie jest żadnym powodem, żeby do lasu nie iść. Powiem tak, to też jest dobry powód, żeby wreszcie mieszkańcy nauczyli się, że idąc do lasu, pies powinien być na uwięzi, na smyczy, w zasięgu wzroku, ponieważ w wypadku spotkania z dzikiem może być to niebezpieczne dla psa i dla właściciela. W wypadku spotkania z wilkiem jest to niebezpieczne dla wilka. No.
No i pięknie porozmawialiśmy sobie o inwestycjach, o trasie kontrowersyjnej, aglomeracyjnej, o zmianie ordynacji wyborczej. Widzi pan, ile tematów można poruszyć o poranku z perspektywy lasu?
O zmianie ordynacji. Nie, powiem tak. No zmiana ordynacji będzie, głupie to
było. I pewnie
głupie.
My będziemy jeszcze mieli nieraz okazję na ten temat porozmawiać. Wszyscy mówią, że im się nie podoba, natomiast ten rozpędzony walec mówi, a nam się podoba, więc my będziemy.
Ale tak będzie, ordynacja będzie.
A podoba się panu Warszawa większa od Paryża? Ba, Paryż. Warszawa jak Nowy Jork.
Generalnie tak. To jest taki problem
jak
Zielona Góra, tak? Miasta muszą się rozrastać i myślę, że Warszawa też powinna się rozrastać, przyłączając nie tyle od razu, ale gdzieś tam po kolei te podwarszawskie gminy, choć z kolei model paryski polega na tym, że się nie przyłącza pod paryskie gminy, tylko one są oddzielnie, ale są w wielkiej aglomeracji. Natomiast pomysł na to, żeby gmina Halimów, która ma 18 tysięcy mieszkańców, miała tyle samo radnych, co gmina Ursynów, która ma 220 tysięcy mieszkańców.
Czyli jednego.
Jest naprawdę chorym pomysłem, jest niekonstytucyjnym, bo przypominam, że konstytucja mówi, że wybory w Polsce odbywają się proporcjonalnie, ale nie podobraliśmy Trybunał Konstytucyjny, żeby nie uznał, że to jest konstytucyjne. To jest głupie, ale też takie, bym powiedział, prostackie. Ja rozumiem, że każda władza kombinuje, jak tu wygrać.
I pewnie zresztą będzie wielu takich, którzy powiedzą, że to doskonały.
A, na temat gerrymanderki. Ja powiem tak, jak w latach 70. uczyłem się o gerrymanderce, na studiach, to wydawało mi się to tak odległe, że nie wiem, a teraz nagle mnie dopadło i to widzę na własne oczy, jak to się odbywa.
I to się nazywa wiedza praktyczna, widzicie.
I to się nazywa wiedza praktyczna.
Andrzej Brachmański. Dziękuję bardzo serdecznie za rozmowę.
Dziękuję, do widzenia.